jest podcast PCZ Stocks.
To jest PCZ Stocks, podcast popularno-naukowy, w którym w prosty i ciekawy sposób przekazujemy wiedzę o rozwoju najnowszych technologii. Przed mikrofonem Kacper Zieleniak
i Damian Niemir,
za konsoletą Mariusz Owsianny, a naszymi i Państwa gośćmi są dzisiaj dr Mariusz Semczuk, ekspert do spraw technologii i inżynierii atomowej, cząsteczkowej i optyki na Politechnice Warszawskiej, adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z Laboratorium Ultrazimnych Gazów Kwantowych.
Witam Państwa.
Bardzo trudne, ale za chwilę nam się to wszystko rozjaśni, bo będziemy, przypuszczam, rozbierać te wszystkie wyrazy na poszczególne kawałki, ale mamy jeszcze kolegę Mateusza Mocydlarza, kierownika projektu GraviQ z działu infrastruktury sieciowej i usługowej PCSS.
Dzień dobry.
Zwykle, gdy myślimy o grawitacji, przed oczami mamy jabłko spadające na głowę Newtona. To prosta siła, która trzyma nas na Ziemi. Dlaczego jednak współcześni naukowcy poświęcają lata pracy, by mierzyć ją z dokładnością do wielu, wielu, naprawdę bardzo wielu miejsc po przecinku? Po co nam taka precyzja i z pomocą jakiego sprzętu można ją osiągnąć?
Pomiary grawimetryczne są tak naprawdę nieodłączną częścią między innymi budownictwa. Mają też wiele innych zastosowań, jeżeli chodzi o poszukiwania surowców, o badanie gruntu, o badanie zjawisk, które występują w skorupie ziemskiej. No i tak naprawdę im większą dokładność mają narzędzia, którymi te pomiary prowadzimy, tym więcej jesteśmy w stanie zrozumieć o tym, co rzeczywiście dzieje się w jeszcze nieodkrytych warstwach Ziemi, bo najgłębsze odwierty, jakie ludzie są w stanie zrobić, mają głębokość około, nie wiem, wydaje mi się, że 70 km. Natomiast w bardzo dużym uproszczeniu grawimetr mierzy siłę grawitacji i wszystkie jej składowe do samego jądra Ziemi. Więc im większa dokładność, tym w całej tej drodze jesteśmy wykryć więcej anomalii, zmian gęstości, zmian masy i podobnych zjawisk fizycznych, które występują po drodze, które mogłyby dać nam informację o tym, czy możemy jakoś eksploatować te tereny, czy możemy na nich postawić ciężkie budowle. To w przypadku wiatraków, farm wiatrowych. Również możemy badać na statku, prowadzić pomiary grawimetryczne, które pozwolą stwierdzić, czy platforma wiertnicza wybudowana w tym miejscu będzie stabilna, będzie wytrzymała i czy w ogóle jest sens rozpoczynać taką inwestycję.
Pole grawitacyjne Ziemi, ale też ogólnie innych obiektów, właściwie dowolnego obiektu, który ma masę, jest czymś, co jest bardzo słabe. Jeżeli porównamy to do innych oddziaływań, z którymi praktycznie każdy z nas ma kontakt w życiu codziennym, w szczególności do oddziaływań między ładunkami, czyli powiedzmy dwoma elektronami, czy elektronem i protonem, na przykład w atomie wodoru, te siły są bardzo słabe. I generalnie wydawałoby się, że w związku z tym to nie jest też tak bardzo istotne, ale z drugiej strony wszechświat, czyli to, jak wygląda cały wszechświat, jest właśnie ukształtowane przez siły grawitacyjne. Nie dlatego, że one są silne jako tako, tylko dlatego, że masy, które są z nimi związane, są gigantyczne. W życiu codziennym oczywiście fakt, że nie odlatujemy w kosmos, że się tak wyrażę, właśnie wynika z tego, że Ziemia nas przyciąga właśnie siłą grawitacji. Więc pomiar czegoś, co jest tak fundamentalne w naszym codziennym życiu, jest naturalną myślą, która się rodzi w głowie praktycznie każdego naukowca, że jeżeli to jest tak powszechne, to dobrze byłoby to jak najlepiej poznać. Więc zapewne do pewnego poziomu dokładności to jest bardzo istotne. Później można powiedzieć, że to już może jest dodawanie kolejnych cyfr po przecinku i nie ma znaczenia, ale czy to grawitacja, czy każda inna wartość fizyczna ma tą właściwość, którą bodajże Theodor Hensch, który dostał Nobla z fizyki w 2005, podsumował takim stwierdzeniem, że nigdy nie wiemy, co się czai na kolejnym miejscu po przecinku. Czyli zwiększenie dokładności pomiaru może, nie musi, ale może w pewnym momencie ujawnić coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. Nie jest inaczej z grawitacją. Tutaj na pewno jest kilka właśnie z tym zagadnień związanych. Mianowicie pomiar taki, powiedziałbym, że naukowy, czyli rzeczywiście absolutnie najdokładniejszy, jaki jest możliwy. A drugi to jest pomiar taki praktyczny, czyli wystarczający. Czyli wystarczająco dokładny, żeby zmierzyć to, czego szukamy. I tutaj to, o czym mówił pan Mateusz, to właśnie to jest ten aspekt praktyczny. Dlatego, żeby pomiar grawitacji miał zastosowanie w życiu codziennym, musi być mierzony urządzeniem, które po prostu działa. To urządzenie musi działać. To, że w laboratorium potrafimy zmierzyć coś bardzo dokładnie, oczywiście to jest istotne, to jako przesuwa granice naszego poznania, ale to jeszcze niekoniecznie oznacza, że możemy to zastosować poza laboratorium. I właśnie w tym projekcie my tę granicę chcemy przesunąć w ten sposób, że to, co można zmierzyć dokładnie w laboratorium, będziemy mogli zmierzyć dokładnie i wiarygodnie również poza tym laboratorium. To jest swoją drogą, myślę, że jedno z większych wyzwań, jeżeli chodzi o ogólnie o technologie kwantowe, czyli przeniesienie technologii, które istnieją i często są bardzo precyzyjne i dokładne w laboratorium, właśnie wyniesienie ich na zewnątrz, sprawienie, żeby te urządzenia, z którymi bardzo dobrze sobie radzimy w kontrolowanym środowisku, żeby te urządzenia działały też w momencie, kiedy są wystawione na wiatr, zmienne temperatury i nieoczekiwane zdarzenia.
Skupmy się na chwilę na samych grawimetrach, bo trochę już na ich temat wiemy, ale jak takie urządzenie w zasadzie wygląda, jak ono działa w praktyce, na jakiej zasadzie i czym różni się grawimetr klasyczny od grawimetru kwantowego, bo przecież właśnie kwantowa grawimetria będzie główną osią projektu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać.
Fundamentalnie powiedziałbym, że różnice są niewielkie, w tym sensie, że bez względu na to, czy jest to układ kwantowy, czy jest to grawimetr klasyczny, zasada działania opiera się o dokładnie ten sam efekt, czyli pomiar spadku swobodnego obiektu. W przypadku właśnie tych grawimetrów kwantowych, tym co spada są atomy. I to jest najczęściej chmura kilku tysięcy, może kilku milionów atomów, które są odpowiednio schłodzone, czyli innymi słowy ich energia kinetyczna jest bardzo niska, w związku z tym mamy bardzo dobrą kontrolę nad ich stanami kwantowymi. Atomy te spadają w próżni i są właśnie taką masą testową, podczas gdy w grawimetrach klasycznych tą masą testową są obiekty makroskopowe. I to jest ta główna różnica, która je od siebie odróżnia i to ma dalsze konsekwencje do tego, jak one działają.
Zanim przejdziemy do samego projektu Gravik, który jest głównym tematem naszego podcastu, trochę bym się skupił na tej makroskopowości i tej skali mikro, bo jak rozumiem, trochę zmieniliśmy jabłko w atom i dzięki temu nasze urządzenia będą bardziej dokładne. Trochę o tym, Mateusz, powiedziałeś, że to jest jednak jakieś działanie praktyczne, że to nie jest tylko taki czysto naukowa dywagacja, czysto naukowy nowy instrument, ale już widzicie, panowie, zastosowanie czysto praktyczne tych miejsc po przecinku.
Tak, zdecydowanie tak. W ostatnich czasach też tak naprawdę zapotrzebowanie na aparaturę badawczą zdecydowanie się zwiększa, ponieważ rozszerzają się jej zastosowania poza zastosowania naukowe i cywilne. Jeżeli chodzi o pomiary grawimetryczne, my w trakcie składania wniosku rozpatrywaliśmy głównie zastosowania naukowo-badawcze, aczkolwiek no nie da się ukryć, że zastosowania komercyjne takich grawimetrów są dużo bardziej efektowne. Jeżeli mówimy o poszukiwaniu złóż gazu, ropy, to jednak to oddziaływuje na ludzi zdecydowanie. Jeżeli mówimy o tym, czy możemy odkryć ruch mas wody pod powierzchnią Ziemi, na której ma powstać jakiś budynek, możemy zmierzyć jego prędkość, jego kierunek. Takie badanie pozwoli nam na lepsze zaprojektowanie bezpieczeństwa dla tego budynku. Czy to będzie fabryka, czy to będzie blok mieszkalny, ma to bezpośredni wpływ na ludzi, na ich jakość życia tak naprawdę. Dodatkowo, jeżeli mówimy o celach badawczych, to jednym z głównych elementów projektu będzie również samo laboratorium optyki, w którym te grawimetry będą kalibrowane i przygotowywane do ostatnich testów jako już kompletna jednostka. Samo to laboratorium pozwoli w późniejszym etapie na prowadzenie dodatkowych prac badawczych, między innymi nad samą optyką tych urządzeń, nad zastosowanymi elementami już, które myślę, że dr Semczuk dużo lepiej przybliży. Moja wiedza się kończy w momencie, w którym zaczynamy mówić o komorach próżniowych. No i też teraz w tych ostatnich miesiącach zaczęło się dużo więcej mówić o tak zwanej technologii dual use, czyli cywilno-militarnej. I też potrafimy znaleźć zastosowanie militarne dla tych urządzeń. Natomiast tak jak doktor mówił wcześniej, grawitacja jest bardzo słabą siłą, więc masy rzędu 100 tysięcy ton, które nie są w osi pionowej Ziemi, bylibyśmy w stanie z dokładnością, które przewidujemy dla naszych urządzeń, wykrywać z odległości około kilometra, tak mniej więcej. Co jako sensor no nie jest zbyt dobre, żeby wykryć jakiś statek na morzu, no bo z kilometra to już na pewno będzie widać statek o wyporności 100 tysięcy ton, więc znowu im więcej miejsc po przecinku, tym tak naprawdę większa odległość. I tak jak 10-krotny wzrost masy powoduje 3-krotny wzrost odległości wykrywalnej, tak przesunięcie miejsca po przecinku o jedną cyfrę praktycznie z 10-krotnia ten zasięg. Więc Sensoryka kwantowa generalnie ma zastosowanie bardzo szerokie i każdy element sensoryki kwantowej, w tym grawimetry kwantowe, na pewno są niezbędne do rozwijania technologii kwantowych w Polsce, w Europie i na świecie.
To właśnie chciałem odnieść się do jednego ze stwierdzeń odnośnie właśnie wykrywania, nie wiem, przykładowo statków. Coś, co być może nie jest dla wielu oczywiste, w sensie pewnie jest, jak się człowiek nad tym zastanowi, ale grawitacji nie da się wytłumić żadną osłoną. Jeżeli mamy obiekt, który emituje fale elektromagnetyczne, może to być z jakieś stałe pole magnetyczne, bo obiekt jest na przykład wykonany z metalu i potencjalnie mogą być czujniki, które będą wykrywały fakt, że coś jest wykonane z metalu. Jeżeli coś odbija fale elektromagnetyczne, jak na przykład samoloty, możemy użyć radaru, żeby te samoloty wykryć. Nawet tak zwana technologia stealth, ona też tego nie rozwiązuje w 100%. Te urządzenia nadal są wykrywalne. Mogą być wykrywalne, jeżeli nie radarami, to chociażby optycznie, no bo generalnie jak samolot leci, to jak się ma odpowiednio dobry układ obrazujący, to się go zobaczy po prostu. To w przypadku grawitacji różnica jest taka, że jeżeli mamy obiekt, który jest ukryty, załóżmy łódź podwodna, my jej nie widzimy i załóżmy ktoś rozwinął wspaniałą technologię, że jest zrobiona z plastiku, czyli żadne magnetometry jej nie wykryją, to nie możemy zapomnieć o tym, że to coś będzie miało masę. I tego nie ma możliwości osłonić żadnym narzędziem. Na tyle, na ile wiemy o tym, jak działa fizyka, no nie da się wytłumić pola grawitacyjnego. Więc taki grawimetr, czy to klasyczny, czy kwantowy, on taki obiekt może być w stanie wykryć. Nawet jak my tego nie widzimy, nawet jeżeli nie ma żadnych śladów elektromagnetycznych, to jednak możemy to wykorzystać. I z punktu widzenia może takiego życia codziennego to nie ma znaczenia, ale z punktu widzenia technologii militarnych z pewnością jest to zastosowanie, które jest istotne. Jest trochę z tym powiązane, niestety lub stety, też zastosowanie militarne, czyli wykrywanie instalacji militarnych, które są pod ziemią. Więc fakt, że coś pod ziemią jest i to coś nie jest spójne z rozkładem masy w innych miejscach w pobliżu, pozwala nam stwierdzić, że w danym obszarze coś się znajduje. No, same grawimetry nie są w stanie powiedzieć, co tam się znajduje. Do tego są właśnie potrzebne zaawansowane narzędzia analityczne i obliczeniowe, które też będą właśnie rozwijane w ramach projektu przez zespół z PCSS-u. Na podstawie tych zmian pola grawitacyjnego...
Centrum Badań Kosmicznych.
I Centrum Badań Kosmicznych, oczywiście. Zmiany pola grawitacyjnego, które taki grawimetr wykryje, można później interpretować jako coś, co pod tą Ziemią jest. I czym to jest? To jest właśnie kwestia już bardziej narzędzi informatycznych i analizy danych, ale w pewnym sensie to się nie różni od takich rzeczy jak USG czy rezonans magnetyczny. No, tak naprawdę na urządzeniach mierzone są sygnały odbite od poszczególnych warstw tkanek i dopiero oprogramowanie interpretuje to tak, żeby stworzyć z tego obraz narządów wewnętrznych. Więc tutaj w pewnym sensie można by byłoby powiedzieć, że takie grawimetry to będą takie trochę...
ziemskie USG.
Tak, dokładnie. Myślę, że nie jest to może idealne porównanie, ale nie jest to też tak bardzo odległe od tego, o co nam chodzi w tym wszystkim.
Ale dobrze, że pan powiedział też o tym, że tej siły grawitacji nie można wytłumić, bo trochę słuchając panów, można by się było zastanawiać, szczególnie stojąc po stronie słuchaczy, no jak to jest mała siła dla każdego, komu kiedykolwiek cokolwiek z rąk wypadło albo sam się potknął. No nie jest to taka mała siła, nawet przy dość niewielkiej masie. No to też zależy od tego, kto jaką masę ma. Ale żeby stało się zadość wszystkim rzeczom mówionym dziś o projekcie, to przypomnę, że ten projekt Gravik, realizowany jest przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ma łączną wartość ponad 148 milionów złotych, z czego kwota ponad 111,5 miliona pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całe przedsięwzięcie jest częścią programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki z perspektywy 2021-2027, a konkretnie działania 2.4 badawcza infrastruktura nowoczesnej gospodarki. Całe prace są prowadzone na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego, obejmując powiaty grodziski, poznański oraz miasta Płock i Poznań. Ale ja bym uderzył tutaj w jeszcze jedną nutę, panowie. W opisie projektu Gravik pojawia się fascynujący termin interferometria materii. Tu już wchodzimy chyba w totalne science fiction, w jakieś takie rejony, powiedzmy, filmów zupełnie kosmicznych. Zresztą powiedziałeś, Mateuszu, że jest tutaj partnerem Centrum Badań Kosmicznych, więc chyba jesteśmy w dobrym rejonie. Grawitacja, mówimy o dużych masach, Centrum Badań Kosmicznych, interferometria materii. Spróbujmy to odczarować. Jak to w ogóle możliwe, że pojedyncze, takie schłodzone atomy mogą nam służyć jako ultraprecyzyjny wzorzec pomiarowy?
Wydaje mi się, że to już było sto kilka lat temu, gdy francuski fizyk De Broglie zapostulował, to oczywiście było poparte doświadczeniami, które już wówczas miały miejsce, podczas właśnie prac nad doktoratem zapostulował, że materii możemy przypisać długość fali. To wówczas wydawało się dosyć kontrowersyjne, ale było jednocześnie konieczne. Dlatego, że na początku XX wieku pojawiły się eksperymenty, w których z jednej strony światło oddziałując z materią wydawało się, że ma właściwości spójne z opisem falowym, czyli generalnie tak jak fale, no niemalże jak fale na wodzie, fale elektromagnetyczne, które były już znane. Ale z drugiej strony w innych eksperymentach światło wydawało się uwalniać elektrony z materiału, tak zwany efekt fotoelektryczny. No i generalnie między innymi Einstein postulował, że to można opisać jako zderzenie cząstek światła z cząstkami materii. To był pewien taki właśnie rozdźwięk, bo z jednej strony zjawiska można było wyjaśnić, mówiąc o świetle jako o cząstkach, z drugiej jako o falach. Znany wielu pewnie ze słuchaczy eksperyment Younga, czyli interferencja światła na dwóch szczelinach. No i właśnie te analizy, głównie teoretyczne, poparte doświadczeniami i później wiele innych eksperymentów pokazały, że rzeczywiście o materii możemy myśleć dwojako. O świetle tak samo. I generalnie współcześnie mówimy o świetle w kontekście tak zwanego dualizmu korpuskularno-falowego, czyli światło z jednej strony możemy opisać jako cząstki, z drugiej jako fale, trochę zależnie od kontekstu. Opis ten generalnie jest tak czy inaczej spójny i pozwala wyjaśnić wiele zjawisk. I teraz jak ci ludzie ponad 100 lat temu zaczęli myśleć o świetle, właśnie jako zarówno o cząstkach, jak i o falach, no to pojawiła się w sumie dosyć oczywista myśl, no jeżeli światło, no to co gdyby te cząstki miały masę, no fotony jej nie mają. Czy możemy materii przypisać długość fali? No i generalnie okazało się, że w sumie możemy to napisać w sposób dosyć oczywisty, używając bardzo prostych równań. Pytanie oczywiście, czy to ma sens fizyczny. Bo to, że możemy napisać jakieś równanie, to samo sobie jeszcze nie jest ani wielkim odkryciem, ani niczym koniecznie trudnym. Jednak okazało się, że w eksperymentach ludzie już byli w stanie kontrolować elektrony. Czyli te właśnie 100 par lat temu możliwe było kontrolowanie elektronów i okazało się, że te elektrony również mogą ulegać dyfrakcji na sieci krystalicznej. Czyli generalnie elektron, co do którego mało kto miał wątpliwość, że jest cząstką, ulegał dyfrakcji i interferencji, tak jak fale. Więc eksperymenty pokazały, że materia może być również opisana falą. I w praktyce możemy powiedzieć, że każdy z nas ma jakąś długość fali, a jaka ta długość jest, zależy od naszej masy. Generalnie im większa, tym mniejsza długość fali. Więc w praktyce to jest zaniedbywalne. Więc takie teoretyczne rozważania, że możemy interferować my jako ludzie czy duże obiekty, no pewnie jakoś tam jest teoretycznie możliwe. Więc interferencja fal materii, którą wykorzystujemy w tych interferometrach, nad którymi pracujemy, ona wbrew pozorom nie jest aż tak nietypowa z punktu widzenia przynajmniej fizyki. Ona oczywiście z punktu widzenia może takiego życia codziennego, no nie jest oczywista, że taki efekt może wystąpić. Tutaj jednak fakt, że mamy atomy, które są jednocześnie bardzo zimne, sprawia, że długość fali, którą można przypisać tym cząstkom, tym atomom, staje się już dosyć makroskopowa. To już nagle jest coś, co ma setki nanometrów. Setki nanometrów to są typowe długości fali światła widzialnego. Czyli nagle okazuje się, że te schłodzone atomy, cząstki, które mają masę, mają długość fali. Długość fali, no materii w tym wypadku, ale fundamentalnie to się niewiele różni od faktu, że coś jest po prostu światłem i może interferować. Materia, jak się okazuje, również może w pewnych warunkach. Te warunki właśnie będziemy stwarzać w naszym projekcie, ale sama technologia, czy może przynajmniej idea, jak to działa i koncept jest znany, to wiadomo jak to zrobić. To, czego jeszcze nie wiemy, znaczy wiemy jak to zrobić, ale to, co jest powiedzmy wyzwaniem głównym, to jest zrobienie, żeby to nam działało nie tylko w laboratorium. To jest myślę jedno z głównych wyzwań, żeby te fale materii i ich interferencje zaprząc do pracy takiej naprawdę w polu.
W rozwój projektu zaangażowane są Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Politechnika Warszawska. Panowie, chciałem zapytać, jaka jest rola tych instytucji, szczególnie w kontekście PCSS, w którego murach się znajdujemy obecnie? Jak technologie, które tutaj rozwijamy, technologie kwantowe, chociażby komputer piastku, czy technologie supercomputingu, powstająca fabryka sztucznej inteligencji, jak te wszystkie cuda techniki mogą w takim projekcie rozwijającym grawimetrię kwantową się przydać?
Urządzenia pomiarowe generalnie mogłyby się wydawać niepotrzebne, gdyby nie algorytmy przetwarzania danych, które my jesteśmy w stanie wyprodukować jako informatycy w PCSS-ie. Myślę, że no, nikt nie jest w stanie spojrzeć na jakiś wykres i wiedzieć, że coś jest czymś. Centrum Badań Kosmicznych pracuje nad implementacją modeli matematycznych, które pozwolą nam oddzielić składowe zmierzonego pola grawitacyjnego i zinterpretować ich źródło oraz zlokalizować i opisać, dlaczego w ogóle ten składnik powstał i czym tak naprawdę jest źródło tego składnika grawimetrycznego. No i teraz tak naprawdę analiza tego sygnału jest bardzo trudna, no bo skąd my mamy wiedzieć, jaki materiał 100 km pod ziemią generuje jakąś składową sygnału? To w dzisiejszych warunkach to jest po prostu niemierzalne. Stąd też wymagane są ogromne ilości pomiarów, ogromne ilości danych analitycznych, a następnie przetwarzanie tych danych tak, żeby na złożach minerałów lub w miejscach, w których skład gruntu pod ziemią jest bardzo dobrze znany, tak żeby nauczyć się, które składowe jak wyglądają, a potem za pomocą dużych modelów językowych analizować gigantyczne obszary danych i produkować wyniki, które są łatwo zrozumiałe dla człowieka. Ponadto jeszcze jednym z, wydaje mi się, że ważniejszych elementów całego projektu, oczywiście urządzenia i laboratorium sensoryki jest najważniejsze, natomiast my rozszerzamy również tą grawimetrię o ten element sieciowy. Do tej pory nie ma infrastruktury, która mogłaby w tym samym czasie badać różne lokalizacje w sposób synchroniczny. Co oznacza, że przy rozłożeniu tych sensorów na jakimś obszarze jesteśmy nie tylko w stanie badać składowe pola grawitacyjnego w danym punkcie, ale również analizować je na pewnym obszarze, co pozwala nam sprawdzać, w jakim tempie ono się zmienia, w jakim kierunku ono się zmienia i dowiedzieć się, które składniki tego pola grawitacyjnego, tej energii, która nas przytrzymuje na Ziemi, są zależne od ruchów płyt tektonicznych, od ruchów mas wody, od zmian w gruncie związanych z jakimiś osuwiskami czy zapadaniem się podziemnych jaskiń. I no nie da się niestety zrobić tego bez gigantycznej mocy obliczeniowej, no i ogromnej ilości czasu, no bo analiza tych danych jest, tak jak każdych ogromnych zbiorów danych, bardzo skomplikowana.
Panowie, cieszę się z tych wypowiedzi, dlatego że trochę chyba odczarowaliśmy to, że jest to taka typowo naukowa dywagacja, że to jest po prostu jeszcze lepszy termometr, jeszcze dokładniejsza linijka i że to nie jest moda, że tak naprawdę skoro wszyscy mówią o kwantach, to my też zbudujemy instrument, który będzie kwantowy. To ma swoje zastosowanie. Ja bym chciał podejść jeszcze bliżej, jeszcze więcej konkretów, które mogłyby dotyczyć nas wszystkich. Jak sieć Gravik będzie stosowana w praktyce? Czy to rzeczywiście może być tak w przyszłości, że typowa firma budowlana albo na przykład samorząd miejski będą mogły wykorzystać usługę zbudowaną na takich grawimetrach, aby uniknąć chociażby katastrof budowlanych?
Tutaj jednym z istotnych aspektów tych urządzeń, tym w sumie jeszcze nie powiedzieliśmy, ale myślę, że to jest chyba tak naprawdę najsilniejszy element tego całego projektu, to jest to, że te grawimetry kwantowe, one mają pewną istotną właściwość, mianowicie one nie wymagają kalibracji. Innymi słowy, jeżeli chcielibyśmy użyć klasycznych grawimetrów do pomiaru pola grawitacyjnego w jakimś miejscu, to raz na jakiś czas, raz na może kilka miesięcy, jego odczyt musiałby być porównywany z odczytem z urządzenia, które mierzy wartość absolutną przyspieszenia, czyli musiałby być kalibrowany periodycznie. Jeśli byśmy tego z kolei nie robili, to nie bylibyśmy w stanie odróżnić, czy pomiary, które dostarcza dane urządzenie, wynikają ze zmian pola grawitacyjnego, czy ze zmian właściwości samego urządzenia. W przypadku grawimetrów kwantowych, one same z siebie mają ten pomiar względny, one nie wymagają kalibracji. I tu właśnie wchodzi ta kwestia, o której pan wspomniał. Mianowicie, jeżeli mamy urządzenie, którego nie musimy kalibrować, które możemy ustawić w jednym miejscu i ono w sposób ciągły będzie dostarczało dane, to nagle okazuje się, że pomiary, które trwają dni, tygodnie, miesiące, może nawet lata, mogą być wykorzystane jako narzędzie diagnostyczne, no bo nagle rozprzęgamy dwa zagadnienia, czyli czy płynie nasze urządzenie, czy płynie jego kalibracja, czy rzeczywiście zmienia się to, co nas interesuje, czyli jakieś właściwości tego, co jest pod ziemią. I to już może być istotne, no chociażby jakieś takie szczegóły związane z tym, co się dzieje z zasobami wody w danym obszarze. Jeżeli pod ziemią mamy zbiornik wodny, naturalny na przykład, i ta woda z jakiegoś powodu będzie przeciekała w inne miejsce, może z jakiegoś powodu znikała, bo gdzieś jest wyciek, to tego typu zmiany dzięki takim urządzeniom będziemy w stanie monitorować. I to jest w mojej ocenie jeden z takich najistotniejszych elementów. Właśnie to, że my nie będziemy potrzebowali kalibracji. A po drugie, o ile te urządzenia generalnie są prawdopodobnie pod wieloma względami bardziej skomplikowane niż grawimetry klasyczne, to w pewnym aspekcie są mniej skomplikowane. Mianowicie tam nie ma części mechanicznych. Owszem, atomy, które spadają, można powiedzieć, że są niejako mechaniczne, ale tutaj mówimy o kilku tysiącach atomów, więc to jest coś, co jest zaniedbywalnego. Później możemy wytworzyć kolejną chmurę tych atomów i wykonać kolejny pomiar, ale my ich nie musimy na przykład wyhamować, nie musimy ich ponownie przenieść w inną lokalizację, jak jest to konieczne w przypadku grawimetrów klasycznych. Taki grawimetr klasyczny, jakby ktoś go kopnął, to generalnie z dużym prawdopodobieństwem to urządzenie musiałoby być kalibrowane ponownie. Więc jeżeli mówimy o pomiarach, które są wykonywane gdzieś w okolicach jakichś takich instalacji, gdzie potencjalnie mogłyby pojawić się osoby, które niekoniecznie miałyby dobre intencje, nie wiem, nawet taki głupi szczegół jak to, że jakieś zwierzę by do tego urządzenia podeszło i zaczęło, nie wiem, to dziobać, czy koło tego się bawić, mogłoby efektywnie wprowadzić zaburzenia, które nie tylko wpłyną na sam pomiar, ale wpłyną na możliwość wykonywania przez to urządzenie wiarygodnych pomiarów. Tutaj tych problemów nie ma, bo tam po prostu nie ma części mechanicznych. Owszem, są lasery, jest elektronika, ale to jest generalnie dosyć mało wrażliwe na przykład na wstrząsy, na przewrócenie urządzenia. I to są szczegóły, ale to są właśnie szczegóły, które sprawiają, że przynajmniej w tym przypadku technologie kwantowe mogą być właśnie tym, co da długoterminowo bardziej wiarygodne pomiary.
Czy tak innowacyjne rozwiązania kwantowe oznaczają, że Polska ma szansę stać się na przykład eksporterem takich technologii, a nie tylko ich końcowym użytkownikiem?
No, to nie jest takie łatwe zagadnienie. Jeżeli mówimy o eksportowaniu technologii, to musimy również mówić o metodzie ich masowej produkcji. W ramach projektu nie przewidujemy wytworzenia fabryki grawimetrów. Naszym zadaniem jest zbudowanie laboratorium grawimetrów kwantowych, którego głównym zadaniem będzie kalibracja, a w późniejszym czasie rozwój technologii grawimetrów. I skutkiem projektu miałyby być urządzenia zdolne do pomiarów grawitacyjnych z dokładnością 1 mikrogala. Dokładność tych urządzeń będzie tak ogromna, że będą wykrywać człowieka, który dokładnie ich chodzi. Co też będzie trzeba brać pod uwagę w kontekście...
Oczywiście.
W kontekście prowadzenia badań. To, co my planujemy zrobić z tymi grawimetrami, to głównie udostępnianie ich środowisku naukowemu, oczywiście zgodne z regulaminem, który zostanie ogłoszony w późniejszym etapie projektu. Ta infrastruktura miałaby pełnić zadanie na przykład dla IGiKu w celu zbudowania geoidy lub odnowienia osnowy grawimetrycznej Polski, na podstawie której można by w późniejszym etapie zacząć budować mapy grawimetryczne i układ odniesienia do tych map w celu na przykład stworzenia nawigacji, która jest niezależna od satelit GNSS. Więc główne wykorzystanie tej infrastruktury będzie w celach naukowo-badawczych, no a później zobaczymy. No, laboratorium pozwala rozwijać tę technologię, pozwoli uprościć budowę tych grawimetrów. Czy pokusiłbym się o powiedzenie, że będzie to fabryka? Nie. Ale wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym nikt na świecie nie jest w stanie produkować takich urządzeń masowo, a na pewno nikt na świecie nie jest w stanie produkować takich urządzeń w celu pomiarów w rzeczywistym środowisku. Bo grawimetry kwantowe są na tyle delikatne i na tyle skomplikowane, że w większości przypadków są one wyłącznie sprzętem laboratoryjnym. My to przeniesiemy do lasu, do kopalni, do piwnicy, do garażu, gdzie tylko się da praktycznie.
Nigdy nie mówiliśmy, że nasze odcinki podcastu będą całkowicie realistyczne. Jak słyszycie, drodzy państwo, tą technologię przenosimy tutaj w miejsca, o których wam się nie śniło. To jest to totalny science fiction. Mam nadzieję, że wyjęliście z tego jak najwięcej rzeczy. Grawimetria kwantowa to był nasz główny bohater dzisiejszego odcinka, ale to też jest pewna przyszłość, której właściwie dotykamy takimi projektami jak Gravik. Właściwie dziś, właściwie codziennie można się pokusić o to, żeby pomyśleć o miniaturyzacji tych urządzeń, o tym, że rzeczywiście te laserowe, kwantowe urządzenia, za chwilę możecie się natknąć na nie, drodzy państwo, gdzieś w lesie, pewnie ograniczone siatką, wiadomo. Ale mimo wszystko będzie to jakaś wysoka technologia i duża badawczość, bym tak powiedział, właściwie, którą możemy mijać. Na szczęście pomyliłem się przed momentem, mówiąc widzicie, bo państwo nie widzicie i może i dobrze, że nie widzicie, tylko słyszycie, bo nie zdradzimy wam szerokości naszej fali, czy naszych fal, zależnych od masy siedzących tutaj osób. Trochę pół żartem, pół serio, ale mam nadzieję, że dużo z tych elementów, które opierają się na technologii zrzucanej przez jabłko uderzane w ziemię. Dzisiaj trochę więcej w takiej naukowej formie przyswoiliście sobie Państwo, bo to był kolejny odcinek PCSS-owego podcastu PCSS Talks. Naszym gościom serdecznie dziękujemy za rozmowę. Byli nimi dr Mariusz Semczuk, ekspert do spraw technologii i inżynierii atomowej, cząsteczkowej i optyki na Politechnice Warszawskiej. A nie mówiłem, że to będzie teraz prostsze, żeby to wszystko rozbić, każdy z tych wyrazów. Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z Laboratorium Ultrazimnych Gazów Kwantowych. Dziękujemy. Oraz Mateusz Mocydlarz, kierownik projektu Grawik z działu infrastruktury sieciowej i usługowej PCSS.
Bardzo dziękuję.
A realizował nas Mariusz Owsianny. Słuchaczom za uwagę dziękuję Damian Niemir
i Kacper Zieleniak.
Zapraszamy na nasze kolejne odcinki.